Tytuł mojego kazania brzmi: jaka jest Twoja modlitwa? Myślę, że tak jak tutaj wszyscy siedzimy, mamy tą świadomość, że nasze modlitwy mają znaczenie. To, do kogo się modlimy, ma znaczenie. To, w czyim imieniu wołamy, ma znaczenie. To, co mówisz w swojej modlitwie, ma znaczenie. Dlaczego mówię to z tego miejsca? Dlatego, że te wszystkie rzeczy składają się na, można powiedzieć, taką pewną składową, która wpływa na jakość, efektywność i skuteczność naszej modlitwy. Może sobie teraz pomyślałeś, czy my możemy w ogóle w takim aspekcie myśleć. Nie bójmy się tych słów. Skuteczności, jakości i efektywności naszej modlitwy. Nie wiem, czy mieliście taki czas w swoim życiu. Zdarzało mi się przynajmniej kilka razy pomyśleć w takich kategoriach. Czy w ogóle Bóg słyszy, że do Niego mówię? Co On myśli o mojej modlitwie? Jak On ją w ogóle odbiera? Czy ta modlitwa w ogóle do Niego dochodzi? Czy ona po prostu działa? Chciałbym, aby ten dzisiejszy temat, jaka jest Twoja modlitwa, był pytaniem, które będzie konfrontowało nasze codzienne życie modlitewne. Na samym początku musimy się zastanowić, czym jest modlitwa. Myślę, że najprościej modlitwa stanowi taki kanał komunikacyjny, który jest dialogiem z Bogiem. Gdy zadamy sobie takie pomocnicze pytanie, czym jest dialog? Dialog wydaje mi się, że jest niczym innym jak po prostu rozmową między dwoma osobami. I to jest właśnie bardzo ważne. Dialog jest rozmową między dwoma osobami. Czyli modlitwa jest niczym innym jak rozmową twoją i moją z Bogiem. Jak powstało dzisiejsze kazanie? Tutaj chciałbym wam powiedzieć, że wierzę, że przez Ducha Świętego zostałem natchniony przez pewną książkę, którą czytałem jakiś czas temu. Jest to książka, która nazywa się Niebezpieczne modlitwy. Autorem tej książki jest pastor Craig Groeschel. Znam tego pastora oczywiście nie osobiście. Marek Czajkowski mnie zaraził do tego pastora w cudzysłowiu. Kiedyś, jak był liderem młodzieżowym, pokazał nam pewne jego nauczanie i od tamtego czasu miałem styczność właśnie z jego nauczaniem. Przeczytałem już kiedyś jedną jego książkę. Tą książkę mam de facto od 2 lat. Ale jakoś nie doczekała się, żebym ją przeczytał. Dziwny tytuł, Niebezpieczne modlitwy. Nie wiem, czy lubicie czytać, ale czasem mam wrażenie, że autorzy książek prześcigają się w tych dziwnych nazwach książek. Czasem się zastanawiam, w jakim celu jest ten zabieg. Znam pastora Craiga, więc wiem, że nie jest to zabieg przede wszystkim w celach marketingowych i postanowiłem przeczytać tą książkę. I chciałbym tutaj na samym początku, abyśmy skupili się na pewnej niebezpiecznej modlitwie, o której wspomina pastor Craig w swojej książce. Jest to niebezpieczna modlitwa króla Dawida. Jest ona zapisana w psalmie 139. Będziemy czytać wiersze od 23 do 24. Brzmi ona tak. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce, doświadcz i poznaj moje troski i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Chciałbym teraz, abyśmy wyciągnęli stąd takie 3 kluczowe frazy, abyśmy z tych 2 wierszy skupili się na takich 3 sformułowaniach. I dalej będę się poszczególnie odnosił do każdego tego sformułowania. Pierwsze z nich, zbadaj mnie. Drugie z nich, poznaj serce. A trzecie, ja je nazwałem poślij. Bezpośrednio tutaj z tekstu nie wynika tutaj, nie ma tego słowa poślij mnie, ale gdy przeczytamy ten fragment od miejsca zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Użyłem sobie takiego bliskoznacznego wyrażenia skieruj między innymi poślij. Mam nadzieję, że nie nadwyrężyłem tutaj waszego toku myślenia. Jeżeli tak, to przepraszam, ale użyję tutaj słowa poślij. Zacznę tutaj od tej pierwszej frazy, która brzmi: zbadaj mnie. O co może w tym chodzić? O co może chodzić w modlitwie kierowanej do Boga pod tytułem zbadaj mnie? Myślę, że przede wszystkim najważniejszą częścią naszego życia, czyli społeczności z Panem Bogiem, jest to, abyśmy byli przed Nim szczerzy, autentyczni i prawdziwi. Co oznacza zbadaj mnie? Pomyślałem sobie o tym, że oznacza to bardzo proste sformułowanie. Stań przed Nim taki, jaki jesteś. Obnaż się dosłownie taki, jaki jesteś. Przyszło mi do głowy takie porównanie. Nie wiem, czy chodzicie do lekarzy. Zdarza mi się, że idę do lekarza i nie wiem, czy to jest najlepsze porównanie, ale stwierdziłem, że ono będzie tutaj pasowało. Gdy idziemy do lekarza, lekarz nas bada, czasem kieruje na pewne badania i gdzie mamy wyniki tych badań, ustala pewną diagnozę. I jakiś czas temu, no trochę dłuższy czas temu, stwierdziłem, no trzeba mi się wybrać do lekarza. Dawno nie robiłem żadnych takich podstawowych badań z krwi. No wypadałoby wiedzieć, jak tam to u mnie wygląda. I nie kierowałem się jakąś wewnętrzną potrzebą, że jestem chory, coś tam mi wysiadło, tylko po prostu chciałem zobaczyć, jak to jest. I to, co jest właśnie istotne, to gdy odebrałem te wyniki, lekarz coś tam powiedział, mówi, no tutaj, Panie Błażeju, mogłoby być lepiej, tutaj jest w normie, ale tutaj też mogłoby być lepiej, czyli lekarz na podstawie tych badań zbadał mnie. Stań przed nim, pozwól, żeby on cię zbadał. Nie zbadaj sam siebie, tak jak ty o sobie myślisz, ale pozwól, by on zbadał ciebie. Drugi punkt, który sobie wyciągnęliśmy z tych dwóch wierszy, bardzo mnie dotyka. Poznaj serce. Serce jest bardzo ważną częścią naszego ciała. Wiecie dobrze, że przy powieści Salomona mówią taki bardzo znany fragment: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeżeli nasze serce nie jest zwrócone do Pana Boga, jeżeli twoje serce nie należy do Niego, to wtedy jest problem. Serce spełnia swoje zachcianki, spełnia swoje uczucia, spełnia swoje pragnienia, które też idą do myśli. Serce wtedy nie jest źródłem życia. Serce wtedy może prowadzić zupełnie w drugim kierunku. Serce może prowadzić do śmierci. Wiecie, z tym sercem tak naprawdę jest bardzo różnie. Często serce tak naprawdę może zwodzić i nie zawsze skupia się na Jezusie. Staram się troszeczkę szybciej przytaczać te fragmenty, więc jeżeli nie będziecie nadążać w szukaniu Bożego Słowa, to też nic się nie stanie. Chciałbym właśnie tutaj przeczytać taki fragment z Ewangelii, przepraszam, z Księgi Jeremiasza. Jest on zawarty w 17 rozdziale, jest to wiersz 9. Jeremiasz, 17 rozdział, wiersz 9. Mówi nam o sercu. To są bardzo poważne słowa dotyczące serca. Zdradliwe jest serce, bardziej niż wszystko inne, nieuleczalnie chore. Kto zdoła je poznać? Drugi fragment, który jest zawarty w Księdze Izajasza, w 29 rozdziale, wierszu 13, mówi tak. I Pan powiedział tak, ponieważ ten lud zbliża się do mnie tylko ustami i czci mnie tylko wargami, jego serce jest daleko ode mnie, a jego bojaźń przede mną jest tylko wyuczonym przepisem ludzkim. Poznaj moje serce. Czy ty faktycznie znasz swoje serce? Czy wydaje ci się, że wiesz, jakie są prawdziwe motywy twojego serca? To jest kolejna niebezpieczna modlitwa, ten krótki zwrot. Poznaj moje serce. Czy jesteś w stanie tak się pomodlić? Czy jesteś w stanie usłyszeć, czy jesteś gotowy usłyszeć to, co On powie o twoim sercu? Kolejny fragment, czy tam kolejna fraza, o której mówiliśmy, to jest zwrot poślij mnie. Tutaj sobie też napisałem zamiennie użyj mnie. Nie wiem, czy tak naprawdę zastanawiacie się nad tym, w jaki sposób się modlimy, co się z tym wiąże, jakich słów używamy. Poślij mnie, użyj mnie. Co to oznacza dla ciebie i co to oznacza dla mnie? Czy jesteś świadom tego, czego tak naprawdę chcesz? Czy masz świadomość tego, o co tak naprawdę prosisz Boga, jeżeli mówisz poślij mnie, jeżeli mówisz użyj mnie? Czy dochodzi do ciebie to, że w tym momencie prosisz o to, aby być narzędziem w jego rękach? I tu się zaczyna pewien problem, bo często bycie narzędziem w Bożych rękach jest czymś niekomfortowym. To powoduje, że musisz wyjść z pewnej strefy komfortu twojego życia. Nie wiem, czy pamiętacie historię Izajasza, 6 rozdział, Jest to taki aspekt, w którym ten tekst dotyczy przede wszystkim właśnie jego powołania. Możemy sobie otworzyć Księgę Izajasza, 6 rozdział, będziemy czytać wiersz 8. I brzmi on następująco. Wówczas usłyszałem głos Pana. Pytał, kogo poślę? Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on mi polecił, idź i mów do tego ludu. Słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu, przytęp mu słuch, odbierz mu wzrok, by nie widział oczami i nie słyszał uszami. Macie świadomość na to, na co zgodził się Izajasz? Poślij mnie. To była bardzo trudna misja. To była niekomfortowa misja. Mówił do ludu, który miał słuchać, ale tak naprawdę nie słyszał. Mówił do ludu, który miał widzieć, ale tak naprawdę nie widział. Czy jesteś świadom tego, o co się modlisz? Czy jesteś świadom tego, jakich słów używasz w swojej modlitwie? Poślij mnie, użyj mnie. Pomyślałem sobie znowu o apostole Pawle, który odpowiedział na ten czas, w którym spotkał się z Panem Bogiem i został jednym z najsławniejszych ewangelistów. Jak to wyglądało w jego życiu? Poślij mnie. Podróże misyjne. Ile go to kosztowało? Najprawdopodobniej apostoł Paweł był jednym z tych, który najczęściej przebywał w więzieniu. Pomodlił się tą niebezpieczną modlitwą zapewne w swoim życiu. Poślij mnie, jestem gotowy. Ale w efekcie tego czasu, tej odpowiedzi, Bóg wysłał go i mógł zwiastować Ewangelię. Wiecie, i to jest niesamowite, że w tamtych czasach poprzez te jego podróże misyjne naprawdę Ewangelia mogła rozchodzić się na całym świecie. Chciałbym, abyśmy dalej podążali w takim kierunku, bazując przede wszystkim na Bożym Słowie, na kilku fragmentach z Bożego Słowa, które jednak mówią nam też o tym, w jaki sposób nie powinniśmy postępować w naszych modlitwach, czego powinniśmy unikać, jak się nie powinniśmy zachowywać, bo to też może mieć wpływ na jakość, na skuteczność i na efektywność Twojej i mojej modlitwy. Ale zanim przejdę do tych fragmentów, chciałbym też przeczytać taki bardzo fajny fragment z Ewangelii Jana. Jest to 16 rozdział, wiersz 23. Będziemy tutaj być może mówić o podstawach, o czymś, co jest dla was jasne i zrozumiałe, ale czasem zdarza się w naszym życiu tak, że trzeba też przypomnieć pewnego rodzaju podstawy. Ten wiersz brzmi w następujący sposób. A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosicie Ojca, w moje imię dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Na początku zadałem wam pytanie, do kogo się modlimy i w czyim imieniu się modlimy? Jest to niby dla nas bardzo proste, wszyscy o tym wiemy, ale Jezus tutaj mówi o pewnym kierunku modlitwy. Proście kogo? Proście Boga, Ojca. W czyim imieniu? Proście w moim imieniu, w imieniu Boga Syna. Co to powoduje, że jeżeli będziecie tak prosić, ja tego wysłucham i otrzymacie to. Zadaję sobie teraz takie pytanie. Czy mamy problem w naszych modlitwach? W czyim imieniu przychodzimy? Czy to jest imię Boga Ojca, imię Boga Syna albo Ducha Świętego? Czy to jest może imię Błażeja? Czy przychodzę w imię Błażeja? Tutaj chciałbym jeszcze przytoczyć taki drugi przykład, bardzo fajny. Myślę, że jest on tutaj dla nas pomocny. Doskonały przykład Jezus daje też w modlitwie pańskiej. Jak ona się zaczyna? Ojcze nasz. Jest to modlitwa znowu zwrócona do Boga Ojca. Tam później pada taki bardzo fajny zwrot. Bądź wola Twoja. Dlaczego o tym mówię? Mam nadzieję, że rozumiecie mój tok myślenia. Nie chcę tutaj wam przekazać, że mamy modlić się tylko i wyłącznie do Boga Ojca, a nie do każdej innej osoby z Trójcy. Ale to, co mi się podoba przede wszystkim w modlitwie pańskiej, czyli ten zwrot bądź wola Twoja, właśnie łączy się on z tym, w czyim imieniu przychodzę, w jakim imieniu wołam. Nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś takiej modlitwy. Zdarzało mi się w moim życiu, że no niestety przychodziłem w imieniu Błażeja Milczarczyka, stałem się rzecznikiem Błażeja Milczarczyka i zaczynałem się modlić i po jakimś czasie no, ta modlitwa przybierała taki charakter dosłownie koncertu życzeń. Takiej litanii od góry do dołu, moich pragnień, tego, czego bym chciał, tego, czego potrzebuję. I Duch Święty mnie tak strofuje i mówi, słuchaj, wyluzuj, zacznijmy jeszcze raz. Doświadczyliście czegoś takiego? Chcieliście spotkać się z Bogiem Ojcem, chcieliście porozmawiać. Mówiliśmy o tym, że modlitwa to jest dialog, to jest rozmowa z Bogiem. A ja w tym momencie prowadziłem zupełnie coś innego. To był monolog. Miałem takie wrażenie, że najprawdopodobniej moja modlitwa dosłownie unosi się do sufitu i gdzieś pomalutku opada tutaj na dole. Ważne jest, w czyim imieniu przychodzisz. Czy to, co mówisz, twoje serce, które wylewasz, to, czego oczekujesz, to, co prosisz, czy to jest to, czego ty faktycznie potrzebujesz, czy to jest to, twoje ja, twój egoizm, czy jednak mówisz zgodnie z Jego wolą. Przechodząc dalej, chciałbym użyć tutaj takiego właśnie bardzo ciekawego fragmentu, który przede wszystkim pokazuje nam to, że nasze życie, stan naszego życia, bliskość z Bogiem wpływa na jakość, skuteczność i efektywność naszych modlitw. Jest to fragment, który jest zapisany w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale. Będę czytał wiersz od 22 do 23. Jest w nim napisane tak. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co miłe w Jego oczach. Jeżeli byśmy się skupili tylko na pierwszej części tego fragmentu, no mielibyśmy totalne nieporozumienie. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego. Czasem tak się zdarza. Czasem tak się zdarza. Możemy traktować Boga jako dżina. Patrzymy tylko na ten pierwszy fragment. I wtedy nasza modlitwa może być mało skuteczna, może być mało efektywna. I możemy się zastanowić nad tym, czy ma ona właśnie jakąś jakość, czy nie jest czasem taka byle jaka. Gdy poświęcamy 15, 20, 30-minutowy czas, w którym tylko prosimy, prosimy, prosimy i nic innego nie robimy. Popatrzcie też na to, z czym się to wiąże. Bóg wysłuchuje naszych próśb pod jednym warunkiem. Druga część tego wiersza o czym mówi? Zachowujemy Jego przykazania. Robimy to, co miłe w Jego oczach. Czyli jeżeli jesteś blisko Niego. Jeżeli trwasz w Nim. To też między innymi może wpływać na twoją modlitwę. Oczywiście nie chcę tutaj iść w takim kierunku, żebyście mnie źle zrozumieli, że ktoś, kto jest daleko od Pana, żyje daleko od Pana, to Bóg nie wysłucha tego wołania o zmianę jego sytuacji życiowej. Jest taki bardzo fajny przykład, który ja sobie to tak zaliczam do tak zwanej klasyki tematu modlitewnej, który pokazuje jednocześnie fundament modlitwy, modlitwę, z której możemy wiele czerpać, z której wiele możemy się uczyć, pomimo tego, że jest to bardzo krótka modlitwa. I z drugiej strony jest ona zobrazowana z modlitwą drugiej osoby, która pokazuje nam, jak raczej nie powinniśmy się modlić. Pewnie już macie świadomość, o kim tutaj mówię. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Będziemy czytać wiersze od 10 do 14. I brzmią one następująco. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, oddaję 10 część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Mamy tutaj niesamowity kontrast, niesamowitą różnicę pomiędzy tymi dwiema modlitwami. Tutaj, przepraszam, że tak często o tym mówię, ale mamy porównanie tej jakości modlitwy i faryzeusza, i celnika, które rzutuje na to, o czym też wcześniej wspominałem, czyli na efektywność tej modlitwy. Mamy postawę faryzeusza. Jest to typowa modlitwa samouwielbieniowa. Nazwałem ją modlitwą narcystyczną. Jest to coś, czego powinniśmy po prostu unikać. Jak to w ogóle wygląda? Boże, dziękuję Ci za to, że nie jestem jak inni. Tacy, tacy i tacy. Postawienie siebie w samych superlatywach. I mamy tutaj kontrast celnika, który przyszedł zgoła zupełnie inną postawą. Postawą, o której mówiłem na samym początku, która powinna cechować naszą społeczność z Bogiem. Postawą autentyczności, postawą szczerości, postawą prawdy. Nie ma sensu udawać przed tym, który widzi wszystko. I to, co mnie tak bardzo zachęca, to jest końcówka tego tekstu, który czytaliśmy, czyli wiersz 14. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony. Kolejny taki fragment, który chciałbym wam przeczytać, jest zamieszczony w Ewangelii Mateusza. Jest to 6 rozdział, wiersz od 7 do 8, który w pewnym sensie charakteryzuje nam też naszą modlitwę i przestrzega nas przed tym, jaka ona nie powinna być. Będziemy czytać wiersz 7 i 8. Albo od 6. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce. Zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu. A Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Wiecie, nie wiem, czy zdarzyło w waszym życiu się coś takiego, że też się złapaliście na pewnego rodzaju zawodach wielomówności. Wydaje mi się, że pewien okres mojego życia uprawiałem ten sport. Mogę nazwać, że to był sport modlitewny w wykonaniu im dłużej, im więcej, im szybciej, im bardziej górnolotnie, to masz świadomość tego, że przebijesz się daleko więcej niż sufit. I to na pewno wpływa, to potęguje, no, że Bóg nie może po prostu przejść obojętnie wobec takiej modlitwy. Tutaj mamy taką wskazówkę. Czy wielomówność pomaga? Niekoniecznie. To nie są jakiegoś rodzaju zawody. To nie gwarantuje to, że faktycznie zostaniesz wysłuchany. Przechodząc dalej w naszym temacie, chciałbym zadać tam takie pytania. Czy modlitwa może być dla nas wygodna? Oczywiście, że tak. Może być. Czy modlitwa może być dla nas bezpieczna? Oczywiście, że tak. Może być. Czy powinna być dla nas komfortowa? To jest pytanie do każdego z nas. Miałem taki etap w swoim życiu, w którym chciałbym być dobrze zrozumiany. Modliłem się, Panie, strzeż mnie od tego. Panie, zachowaj mnie od tego. Panie, dbaj całkowicie o moje zdrowie. Proszę Cię, żeby nic mi się nie stało. Tak zacząłem się zastanawiać, do czego to wszystkiego zmierza. 5 lat temu, gdy Duch Święty mocno mnie dotknął, byłem w takim miejscu swojego życia, gdzieś tak naprawdę udawałem, nosiłem maskę, z zewnątrz nie było tego widać, ale byłem w takim miejscu, w którym stwierdziłem, że nie mogę dłużej żyć. Użyłem tej niebezpiecznej modlitwy. Boże, zmień mnie. Boże, złam mnie. Doświadczyłem przemiany. Wiele to kosztowało, ale Bóg zaczął mnie zmieniać i jestem ciągle w procesie do dnia dzisiejszego. I chciałbym was zachęcić do tego, żeby nasze modlitwy nie były bezpieczne, żeby nasze modlitwy nie były komfortowe. Jeżeli chcemy, żeby Bóg używał nas jako narzędzie, musimy wyjść ze strefy komfortu. Tak naprawdę podążanie za Jezusem Chrystusem, wcześniej o tym mówiłem, nigdy nie było bezpieczne. Ono nie wiąże się ze strefą komfortu. Ono powoduje, że każdego dnia musisz opuszczać swoją strefę komfortu. Może okazać się tak, że to, co Bóg dla ciebie przygotował, znajduje się właśnie po drugiej stronie tego, czego się boisz. Po drugiej stronie tego buforu bezpieczeństwa, tego kordonu, którym jesteś otoczony. I zaproszenie Boga przychodzi do ciebie w aspekcie tego złamania, ciebie i mnie. Ale to kosztuje i to jest proces. I to jest pytanie, czy ty chcesz wziąć udział w tym procesie. Może wtedy Bóg rozprawi się z różnymi rzeczami, które są w twoim życiu. Z egoizmem, z pychą, z lękami, z myślami, z samowystarczalnością, może z czymś innym. Przechodząc dalej, chciałbym skupić się na chwilę. W takim temacie nazwałem go sobie rozpraszacze. Wiecie, żyjemy tutaj na ziemi i doświadczamy wielu, wielu bodźców. Ludzie uczeni, którzy badają tę tematykę, mówią, że tak naprawdę jesteśmy nieustannie, codziennie przebodźcowani. Każdego dnia trafiają do nas dziesiątki, setki bodźców. Czasem toczymy już wstając od razu po prostu rano z łóżka walkę, czy sięgnąć po telefon, czy nie sięgnąć. Weźmiesz go i nagle klikasz, łączysz się z całym światem. Dzisiaj wiesz, co się dzieje w Etiopii, w Arabii Saudyjskiej, wiesz, co się dzieje na Ukrainie, w Rosji. Spływają do ciebie te dziesiątki, setki bodźców, które w jakimś stopniu na ciebie oddziaływują. To, co jest bardzo potrzebne w naszym intymnym spotkaniu, w naszej intymnej społeczności przez modlitwę z Bogiem, to, aby odłączyć się od rozpraszaczy. Z jednej strony, będąc tu na ziemi, żyjąc tutaj, w tym świecie, gdy spotykasz się z twoim Bogiem, w tym indywidualnym czasie z Nim, musisz rozłączyć się od tych wszystkich zewnętrznych bodźców i czynników, między innymi wypływających przez internet, przez twój telefon, a nawet od tych zewnętrznych czynników, którymi są także i ludzie. I z jednej strony paradoksem jest to, że musisz być również podłączony, czyli musisz być podłączony do Niego. Tutaj chciałbym przytoczyć takie dwa fajne przykłady, dość intymne z życia pastora Wojtka Walaszczyka. Podziwiam go za te przykłady. On ogólnie mówił, jeżeli chodzi o aspekt drugiego przykładu, że pytał się tej osoby, której ten przykład po prostu dotyczy, czy mógł go użyć, więc tamta osoba wyraziła zgodę na to. Miałem okazję być w Winnicy w tym roku. Byłem tam dwa razy. Wcześniej byłem sam, teraz byłem z moją żoną, z moją mamą i z moją córką. Kościół jest położony w takiej strefie przemysłowej. Tam jest wiele firm i obok otacza kościół las. Pastor Wojtek często wspomina o tym, że wychodzi na swój intymny czas modlitwy do lasu. Wcześniej zabierał ze sobą do tego lasu telefon komórkowy. I okazało się, że po pewnym czasie był to błąd, bo wziął ze sobą pewnego rodzaju rozpraszacz i dzielił się tym, mówił w takim kontekście, że poszedł na intymne spotkanie z Bogiem. Miał być podłączony do Niego, ale tak naprawdę nie odłączył się od całego świata. Gdzieś jako pastor argumentował to tym, próbował się gdzieś tam usprawiedliwiać, ale może jakaś ważna wiadomość, może ważna rozmowa. Miał z jednej strony mieć czas i społeczność z Bogiem. I mówi, wiecie, to jest niesamowite. Poszedłem rozmawiać z Bogiem, rozmawiałem 30 minut przez telefon komórkowy, a później odpisywałem ludziom przez 15 minut. I wiecie, jak się to skończyło? Wróciłem do swojego biura z poczuciem tego, że miałem imitację czasu spędzonego na modlitwie, na rozmowie z Bogiem. To jest bardzo osobiste przeżycie. Wiecie, podziwiam pastora za to, że się tym podzielił w swojej społeczności. Drugi przykład też dotyczy tej społeczności. I pastor Wojtek powiedział, że był na jakimś tam wykładzie, na jakimś tam, nie wiem, czy to był wykład, czy konferencja, no nieważne, nie chcę wprowadzić was w błąd. Może przyjmijmy tutaj tą bezpieczniejszą wersję, że był to po prostu wyjazd. Był z jakąś osobą, ta osoba razem z nim była w hotelu i ona powiedziała, że rano będzie się modlić, a on już pójdzie sobie na śniadanie. No i jest na tym śniadaniu i tak jakoś pisze z tą osobą. Je to śniadanie, ma w głowie to, że ona mu powiedziała, że teraz będzie miała swój intymny czas w rozmowie z Panem Bogiem, w dialogu z Panem Bogiem. On gdzieś tam je to śniadanie, dalej SMS-uje z tą osobą, mija 15 minut, 20 i w końcu napisał do tej osoby, wiesz, musisz mnie tego nauczyć, bo to jest fenomenalne. Jednocześnie modlić się i odpisywać na SMS-y. Wiecie, to coś pokazuje. Twoje intymne spotkanie z Bogiem. W twojej komorze. Gdziekolwiek masz ten czas, gdziekolwiek jest to miejsce, zrezygnuj z zewnętrznych bodźców. Z chwilowego połączenia ze światem. Nie da się od niego oderwać na stałe. Ale jeżeli chcesz naprawdę rozmawiać z Bogiem, musisz to zrobić i jednocześnie, w cudzysłowie, podłączyć się po prostu do Niego. Wierzę, że też jednym z takich głównych, ważnych aspektów naszego życia, jeżeli chodzi o życie modlitewne, to jest dobre rozumienie tego czasu, który trwa tak naprawdę 24 godziny na dobę. Myślę, że nikt z was nie ma takiej taktyki, że umawia się na rozmowę z Panem Bogiem rano, 6.30 do 7.00 jesteśmy umówieni, rozmawiamy. Później widzimy się o 20.00. Rozłączenie. No connect. 10 godzin 8. Wierzę, że nie tak powinno wyglądać. Wierzę, że nie trzeba wielkiego nakładu sił, abyś mógł modlić się w duchu. Proste zdania. Tomek fajnie rozpoczął nasze nabożeństwo. Oddajmy Bogu chwałę. Dziękujmy Mu za to. Możesz Mu dziękować, możesz Go chwalić, możesz Go uwielbiać. Możesz to robić w duchu wtedy, kiedy na przykład pracujesz i nie możesz tego proklamować przez swoje usta. I wierzę, że codzienny czas rozmowy z Bogiem polega też na tym, że w swoim duchu mówisz Mu: Boże, teraz ja będę cicho, chcę słyszeć Ciebie. Mów do mnie, otwieraj moje serce. Mów do mnie, jestem na to gotowy. Co charakteryzuje każdą relację w każdej płaszczyźnie? Gdy mamy dwie osoby, które ze sobą rozmawiają, to jest czas, w którym jedna osoba mówi, druga słucha. I odwrotnie, kolejna mówi i słucha. To jest nieustanne połączenie pomiędzy tymi osobami. Nie da się tylko mówić i tylko słuchać. I wierzę, że tego potrzebujemy w każdym dniu naszego życia. Zbliża się godzina 8:00, nie chciałbym też za bardzo przedłużyć, ale widzę, że Duch Święty dał taką przestrzeń, w której faktycznie też zbliżamy się do końca. I kończąc, chciałbym wam jeszcze raz powiedzieć o tych trzech frazach, o których mówiłem na samym początku, które wyciągnęliśmy z tego tekstu bazowego z Psalmu 139. Przypomnę je jeszcze raz. Dla was może to być trochę dziwne, trochę abstrakcyjne. O czym ty, Błażej, mówisz? Niebezpieczna modlitwa. Zejdź na ziemię, człowieku. Ale spróbujcie, zastosujcie to w swoim życiu, a zobaczycie, że te modlitwy będą faktycznie niebezpieczne, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Przypomnę jeszcze raz. Zbadaj mnie. Poznaj serce i poślij mnie. Chciałbym, abyśmy teraz się pomodlili na zakończenie naszego nabożeństwa. Zapraszam, abyśmy powstali. Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas, który mogliśmy mieć tutaj, Panie. Dziękuję Ci za to, że znowu Twój stół był obficie zastawiony, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy mieć tą społeczność, Panie, przede wszystkim z Tobą, ale także i z każdą osobą, Panie, która jest zbawiona, Panie, która przyszła tutaj na to miejsce, że możemy mieć społeczność, Panie, jako Twoje ciało, jako ciało Chrystusa. Dziękuję Ci za ten czas uwielbienia, w którym mogliśmy oddawać Tobie chwałę, Panie. Dziękujemy Ci za ten czas, w którym także mogliśmy słyszeć świadectwo, Panie, Józka. Panie, dziękuję Ci za całą trójkę chłopaków, Panie, którzy idą, Panie, i robią kolejny krok, Panie, w swoim życiu z Tobą. Krok wiary, krok posłuszeństwa, Panie, że decydują się wziąć, Panie, chrzest, Panie, po to, Panie, aby być Ci posłusznym, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty działasz na tym miejscu, że Ty nas posilasz, Panie. Dziękuję Ci też, Panie, za te słowa pastora, o których on wspominał, że toczymy ten bój, Panie, toczymy ten bój, ale przychodzimy tutaj po to, by odbierać to, co Ty dla nas przygotowałeś. I to jest, Panie, bezcenne. Dziękujemy Ci za to, Panie, co Ty będziesz czynił, Panie, do końca tego tygodnia w naszym życiu. Ja Cię proszę, Panie, żebyś Ty pobłogosławił ten czas naszego powrotu do domów, Panie, a także to wszystko, co będzie jeszcze się działo w piątek, w sobotę i w niedzielę. Niech będzie Ci chwała i cześć, prowadź nas nieustannie. Amen.